Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy ojcowie, szanowni bracia i siostry, dzisiaj troszeczkę postaram się wam przybliżyć tych świętych i ich sposób przedstawić typowych już dla naszych współczesnych czasów. Ikona dla prawosławia to wielki skarb. To skarb, który nasza cerkiew przechowuje przez już ponad 2000 lat. Ikona dla prawosławnych jest czymś tak nadzwyczajnym, tak pełnym łaski darów Ducha Świętego, że nie da się o niej powiedzieć, że jest to tylko przedstawienie wizualne, że jest to tylko obrazek. Ikona w cerkwi, można śmiało powiedzieć, urodziła się przez cierpienie, przez zgłębianie duchowe i przez łaskę Ducha Świętego. To właśnie przez ofiarę męczenników w naszej cerkwi prawosławnej rodzi się ikonografia. To jest wielka, mistyczna radość obcowania z Bogiem, bo dla nas ikona, dla prawosławnych nie jest tylko jakimś obrazkiem, jakimś tylko elementem cienia świętości. Ikona dla nas to wspaniały duchowy łącznik, który łączy nas z Bogiem. Kiedy stajemy przed ikoną, zanosimy swoje modlitwy, to tak jakbyśmy stali przed samym Chrystusem, przed Jego Przenajświętszą Bogorodzicą, przed świętymi. I właśnie ten łącznik to, drodzy, takie okno. Okno, które ikona otwiera nam do Boga. Okno, przez które zaglądamy do Jego pięknego świata. Do świata świętych, do świata przemienionego. Nie na darmo mówi się o ikonografii, że jest Ewangelią w kolorach, że przedstawia nam to, co dla nas w cerkwi jest równoznaczne z sakramentami, z naszym życiem duchowym, czyli z Przeczaństwem Świętym. Tak samo ze świętymi relikwiami, czyli ikona zyskała jakże ważne i godne miejsce w naszej tradycji. Dlaczego akurat ikona rodzi się w cierpieniu poniekąd, ale w cierpieniu, które daje łaskę zbawienia? Bo, drodzy bracia i siostry, ikona, pierwsza ikona, czy w ogóle pierwsze ikony, poza tą, którą dał nam Pan Zbawiciel, tworząc Jerego ludzką czynowniczą, czyli z pasją ludotwornią, to ikony, które powstawały w miejscach, gdzie nasi wielcy poprzednicy, święci męczennicy, oddali swoje życie za święte prawosławie, za naszą cerkiew. Bo gdzie tworzyły się pierwsze ikony, te wynikające z potrzeby ducha i modlitwy, tam, gdzie grzebano pierwszych męczenników, w tych miastach dawnego Imperium Rzymskiego i poza jego granicami, to w katakumbach, które do dzisiaj się zachowały pod Rzymem, czy zachowały się na Sycylii, pod Syrakuzami, spotkamy nisze grzebalne, a nad nimi symbol skrzeszenia Łazarza, symbol tutaj nieśmiertelności w postaci pawia, czy w postaci chociażby Feniksa, nawet tego mitycznego ptaka. To wszystko było nadzieją, że ten, kto oddał życie za Chrystusa, będzie żył z nim wiecznie. Ikonografia, ikony poniekąd zmieniały się przez wieki, ale zawsze niosły niezmiennie tą samą prawdę o świętym prawosławiu. Bo chodzi też o to, aby każdy tą ikonę, czy w naszej cerkwi, tu w Supraślu, w Moskwie, w Grecji, czy gdziekolwiek dalej, rozumiał tak samo. Bo ikona ma nieść tą samą treść. Zobaczcie, jaka wielka tragedia spotkała też malarstwo zachodnie, kiedy przestało być kontrolowane przez duchowieństwo. U nas, w naszym prawosławiu, nad ikonografią, nade mną, moimi kolegami i koleżankami, którzy tworzą uchwałę Bożej ikony, czuwają nasi biskupi, nasi duchowni, którzy stoją na straży tego, co tworzymy, tak zwanych kanonicznych ikon, czyli tych zrozumiałych dla wszystkich. W cerkwi wciąż ta instytucja opieki duchowej nad ikonografią jest bardzo istotna. Bez tego poszlibyśmy, można śmiało powiedzieć, w las, tworzylibyśmy nie to, co trzeba. Na pewno każdy z was gdzieś tam się spotkał z malarstwem zachodnim, jak myśmy to nazywamy katolickim, gdzie każdy artysta może przedstawiać Boga w sposób dla siebie dowolny. gdzie przestało nad tym czuwać duchowieństwo katolickie. Pozwolono ikonografom stać się artystami, mieć własną wizję Boga niezrozumiałą dla nikogo poza nimi. I właśnie to jest ten błąd, który tak naprawdę najbardziej dobitnie zaczął rozdzielać ikonografię prawosławną od tej katolickiej. U nas, mimo wejścia nawet realizmu w XVII wieku do naszej cerkwi, te ikony wciąż pozostały zrozumiałe, wciąż czytelne, wciąż wszyscy tak ostało je pojmowali. Nie było miejsca na coś, co by zgubiło w pełni ikonę. A szczególnie malarstwo końca XIX wieku, kiedy znowu cerkiew odkryła, że ikona powinna być kolorowa. Ta cerkiew, w której modliliśmy się przez chwilę, Jana Pawła II, cerkiew, w której powstały freski Błagowieszczyńska, są jasne swoje kolory. Bo ikona dla cerkwi, dla prawosławia powinna być jasna. Całe chrześcijaństwo widzi w tym jasność przebłyskanego Chrystusa, Jego świętym raju, pięknego i kolorowego, do którego odnosi. Ikona właśnie jest takim oknem do raju, abyśmy zobaczyli, że ten świat jest właśnie tak piękny, tak dobry, tak ciepły. To, że kiedyś ikony tworzono ciemne, to pomyłka. Ikony powinny być z zasady jasne i powinny w ten sposób przemawiać do ludzi. I właśnie te ciemne ikony, które zresztą często znamy z naszych cerkwi, te z XVII, XVIII czy początku XIX wieku, bo ten czas, kiedy ikona trochę została zapomniana. Ale koniec XIX stulecia przywrócił nam ikonę na nowo. Przywrócił nam znowu te piękne kolory, ten sposób przedstawiania, który jest tak ciepły, tak głęboki i zrozumiały dziś dla wszystkich, którzy tą ikonę głębiej starają się zrozumieć. I właśnie troszeczkę ja chciałbym wam przybliżyć tą historię ikonografii właśnie tej dwudziestowiecznej, żebyśmy nawet mogli śmiało powiedzieć nawet już ikonografii z XXI wieku. Bo święci w cerkwi są cały czas. Pojawiają się nowi, łaska Boża i Duch Święty tworzą nowych świętych. Najczęściej, jak wspominałem, tych świętych, których mamy najwięcej, to męczennicy. Ale są też i święci duchowni, starcy, prozorliwie, grodliwie, czyli szaleńce Chrystusowi. Cały czas te rzesze świętych powiększają się na kolejne. Bóg pokazuje, ja z wami, siła nas, siła naszej cerkwi. I właśnie to, że pomaga nam przez tych naszych nowych świętych swoją łaskę i opiekę nieustanną nas w cerkwi doświadczać, wzmacniać, to element, który daje wielką radość prawosławie. Że wciąż ci święci są kolejni, łaska Boża się wyczerpuje. Że Bóg powołuje kolejnych, aby stawiali się za nasze prośby, modlili się za nas i aby ta cerkiew niebiańska wzrastała i dawała siłę tej cerkwi tutaj również ziemskiej. Wiek XX to bardzo trudny wiek dla prawosławia, bo mamy, moi drodzy, tutaj rzesze nie tylko setek męczenników, ale śmiało mogę powiedzieć, że milionów prawosławnych chrześcijan. Wśród nich jakże wielka rzesza duchowieństwa, którzy najpierw po rewolucji na terenach Rosji carskiej oddali życie za święte prawosławie, za naszą cerkiew. Mało kto nad tym się zastanawia, ale jak zaczniemy głębiej czytać, Rosja po rewolucji w okresie między 1918 a 1938, drodzy bracia i siostry, Rosji sowieckiej zamężono i rozstrzelano ponad 137 tysięcy duchownych. Prawie 140 tysięcy naszych baciuszków, naszych mnichów, naszych biskupów, a nawet i patriarchów. Za co ich męczyli? Za to, że właśnie tu demony zaczęły władać tym dawnym prawosławnym imperium. Że w tej krwi męczenników to prawosławie miało się narodzić na nowo. Czyli prawie 140 tysięcy męczenników za wiarę. Ale to nie koniec strasznych czasów. Druga wojna światowa przyniosła nam jeszcze tragiczniejsze wydarzenia, już bardziej współczesne. Serbowie, których setkami tysięcy mordowano za to, że byli prawosławni. Słynny mord w Jasenowac, gdzie ustasze, Chorwaci mordowali każdego, kto nie chciał zmienić wyznania. Lubowali się w tym, że męczyli prawosławnych, szczególnie kapłanów i mnichów. W tym znajdowali wielką radość. Najbardziej tragiczne też i smutne jest to, że do tego mordu nad nami tam nabudowali w pierwszej wojnie komuniści. ale w czasie II wojny światowej niestety bracia siostrzonego kościoła katolickiego. Katolicki biskup to duchowy przewodnik właśnie tych morderców Jasenowic. To on tych naszych prawosławnych braci albo zmuszał do przejścia na wiarę, a jak nie, to śmierć. Nie dorzekli się. Dali świadectwo. Ginęli tysiącami. Pozostali wierni prawosławnej cerkwi. I stąd właśnie tutaj krwi męczenników tej początku XX wieku, pierwszej, drugiej wojny światowej, to nasze prawosławie się umocniło i wzmacniało. Dziś mamy współczesne święto. Tutaj chociażby jedyna w Polsce cerkiew uczci jakże współczesnego, jakże nawet bliskiego świętego, Łukasza Wojnasińskiego. Mamy świętych już blisko naszych czasów, starca Paisjusza i jemu podobnych. I tutaj troszeczkę tej ikonograficznej historii, bo w tych ikonach, które charakteryzują XX, XXI wiek, mamy to, co dotyka naszych czasów. Pojawia się i ubiór charakterystyczny do naszych czasów. Wiadomo, każdy duchowny będzie przedstawiony w szatach liturgicznych, bo jest przecież kapłanem i to najważniejsze. Taka już sama biskup, mnich w mantii, ale tutaj pojawiają się też niektóre i nowsze przedstawienia, nie zawsze kanoniczne, ale już też charakterystyczne dla cerkwi. Tu mamy męczeństwo jednego z tych nowomuczeników cerkwi rosyjskiej, gdzie już zobaczymy męczennik przedstawiany jest typowo w ikonografii. Ale mamy już współczesne otoczenie. Mamy tutaj krasnoarmiejców, którzy prowadzą go, aby go rozstrzelać. Prowadzą go, aby go zamęczyć. I tutaj już na tych ikonach współczesnych zaczyna pojawiać się element, który charakteryzuje nasze czasy. Tutaj mamy męczeństwo jednego ze świętych cerkwi rosyjskiej. A tutaj kolejni, którzy są przedstawiani zarówno, byśmy powiedzieli, i tak bardzo kanonicznie, ale i troszeczkę mniej. Zobaczcie. Mało kto może spotkał się z Was w ikonografii z przedstawieniem typowo takim. Święty w garniturze. To wydawałoby się jakieś takie, no dla nas dzisiaj trochę trudne do przełamania. No bo jednak ten strój tego świętego, jednak to jednak też ze świętej cerkwi rosyjskiej, nie jest typowy. Ale on, jako starosta cerkiewny, właśnie niedaleko Sankt Petersburga, kiedy wiedział, że zostanie rozstrzelany, tak się ubrał. I tak poszedł świadczyć za prawosławną cerkwi. To jego strój, w którym go rozstrzelano. Razem z nim biskupa i 12 duchownych. I każdy z nich, wiedząc, co go czeka, ubrał się najpiękniej jak potrafił, te, które miał dobre ubranie. Kapłani w szatach liturgicznych wystąpili pozwolono, bo nie zawsze pozwalano. Męczano ich i wtedy zabijano. Tu akurat była ta sytuacja, że bolszewicy pozwolili im ubrać jak chcieli na ten ostatni swój, na tą swoją ostatnią drogę. I stąd to przedstawienie w garniturze. Takim bardzo współczesnym, ze świecą w ręku, kiedy szedł tą ostatnią drogę starosta tejże małej cerkiewki pod Sankt Petersburgiem, aby świadczyć, że do ostatnich chwil swojego życia wierny jest cerkwi prawosławnej. Mamy tutaj kolejne przedstawienie, wydawałoby się nam nie zawsze już dzisiaj w cerkwi obecne. Patriarchy Tichon, który został zamęczony również za wiarę cerkwi rewolucyjnej. To przedstawienie bardziej charakterystyczne jako portret. Ale właśnie w ikonografii dziś nie tylko dopuszczone zostały te kanoniczne przedstawienia, ale również te troszeczkę bardziej realistyczne. To bardziej przypomina nam zdjęcie patriarchy. Ale tutaj właśnie w tych współczesnych ikonach zaczyna pojawiać się też trochę realizm. Nie jest on dobry, niekoniecznie powinien się pojawiać, ale te ikony święciły się modlitwą wiernych, którzy właśnie tak tworzyli swoich świętych patriarchów, biskupów, duchownych, jak ich pamiętali. Ze zdjęć, które przechowywane były jako relikwie, albo jak jeszcze żyli ci, którzy ich pamiętali. Więc przedstawiali ich troszeczkę, byśmy powiedzieli, mniej ikonograficznie, a bardziej portretowo. Ale te ikony uświęcają się modlitwą tych, którzy je właśnie przed nimi się modlili i w ten sposób i te realistyczne ikony w cerkwi pozostają. Tutaj z tych ikon, które przyjmują w okresie właśnie tego początku XX wieku element realistyczny, ale w kanonicznym wydaniu. Zwróćcie uwagę, mamy rodzinę carską. Tutaj jest to ikona, która przedstawia
cara Mikołaja, caryca Aleksandrę, ich dzieci w strojach typowych dla ówczesnej epoki. Aleksander, najmłodszy z dzieci Romanowych, bardzo często lubi występować w mundurze, więc tutaj go się przedstawia w ten sposób. Dziewczyny w swoich prostych sukieneczkach, bo w ten sposób Mikołaj i Aleksander uczyli swoje córki skromności. Więc mamy tutaj nietypowe przedstawienie jakby cara, jak najczęściej pojawia się na ikonach car w tradycji ruskiej czy rosyjskiej, w tym stroju najczęściej charakterystycznym dla XV czy nawet końca XIV wieku. Tu mamy strój carski typowy dla wieku XX, więc ten element troszeczkę już tego realizmu zaczyna do ikonografii tej rosyjskiej przenikać. Tutaj, żeby jeszcze Wam pokazać elementy charakterystyczne dla tych już świętych z okresu bardziej II wojny światowej. Jak wspominałem o męczennikach serbskich, Jasenowac. Tu charakterystyczny strój na ikonie serbskiego prostego rolnika. Tak ubierali się i do dziś jeszcze spotkamy Serbów, którzy na wsiach tak się ubierają. Tutaj jako świadectwo to krzyż, jako męczennik, jako ten, który rycerz Chrystusa. Bo to piękne określenie, jakim określa się męczenników, to, drodzy Państwo, oręż walki duchowej. Krzyż, który trzymają męczennicy w ręku, to symbol tego, że nigdy nie wyrzekli się Chrystusa i cerkwi, że pozostali jej wierni do ostatnich dni swego życia. I właśnie tych męczenników najczęściej z tym krzyżem dłoni przedstawiamy jako symbol właśnie ich ofiary. Jak widzieliście, patriarcha Tichon, szacie typowe dla patriarchy. Z kolei tutaj święty świecki, nawet może być w garniturze przedstawiany. Tu serbski, prosty, zwykły mieszkaniec wsi, w stroju, jakim charakterystycznym był dla właśnie tego XX wieku, jak ubierali się mieszkańcy wsi serbskiej. Ale mamy też i świętych, w których przedstawienia będą już troszeczkę inne. Jak wspominałem, każdy z nas zna i modlimy się i lubimy tutaj naszego, tutaj tak duchowo pięknie odkrytego świętego Łukasza. Święty Łukasz jako biskup, w szacie biskupie przedstawiany, ale również w mantii jako mnich. A w jego ręku to, co charakteryzowało jego posługę, oprócz tej czysto duchowej, głębokiej modlitwy za wszystkich chorych. Był lekarzem, był chirurgiem. Więc w jego dłoni to, czym również niósł tą swoją duchową posługę, ale również i tą czysto lekarską. Narzędzia chirurgiczne, które pozwalają go określić, jaką i funkcję jednocześnie i posługę pełnił i w cerkwi, i w tym życiu świeckim. Władyka Łukasz jest jedynym świętym i jedynym, można powiedzieć, duchownym w Rosji sowieckiej, któremu zezwolono chodzić w sutanie, w podraźniku. Jedyny na całą sowiecką Rosję. To niebywałe. Jak ten wielki święty, pokorny i męczony przez łagry, ile przeniósł cierpień, że był godny na tyle i odważny, że nigdy nie wrzekał się cerkwi przed wszystkimi sekretarzami, notablami, których w tych czasach też leczył. Bo, drodzy Państwo, świętość polega na tym, że nie mamy w żaden sposób sądzić tych, którzy nad nami się znęcają. Nie mamy za nich źle się modlić czy źle im życzyć. Największa świętość polega na tym, że będziemy modlić się za swoich wrogów. Tak jak modlili się ci święci cerkwi rosyjskiej, kiedy szli na rozstrzał, na rozstrzelanie. Błogosławili tych, którzy do nich strzelali. Rozgrzeszali ich. I nigdy nie mieli żalu za to w sercu. Za to Bóg ich od razu nagrodził wieńcem męczeństwa i życiem wiecznym w Chrystusie. Biskup Łukasz podobnie, choć nie jako męczennik, ale nigdy nie odmówił leczenia dla komunistów, dla tych, którzy walczyli z Serbią. Zawsze w pierwszej kolejności służyć ludziom i za nich się modlić. To jakże piękne, jak głębokie motto każdego prawosławnego. Nie zawsze i łatwo jest nam tego motta dotrzymać. Bo jednak ta słabość, grzeszność nas czasami powoduje, że oceniamy, narzekamy. Jak nam źle życzą, to też i my nie zawsze potrafimy wybaczyć, źle życzymy. A właśnie ta głęboka duchowość cerkwi to wybaczanie wrogom. Kochanie tych, którzy nam źle życzą. Modlenie się za nich. To To jest dopiero najpiękniejsza modlitwa, która jakże uszlachetnia nasze serca i jakże zbliża nas do Boga, kiedy potrafimy modlić się za tych, którzy krzywdzą nas i źle nam życzą. Wracając do przedstawień świętych mnichów, zobaczymy tutaj jakże współczesnego nam świętego, jak często którego przywołujemy w swoich modlitwach. To święty starzec Paisjusz. Święty starzec Paisjusz jest przedstawiany, drodzy Państwo, w dwojaki sposób. To jest to kanoniczne to przedstawienie, można byłoby powiedzieć, takie typowe dla cerkwi, kiedy mamy w szatach mniejszych, w mantii przedstawionego starca Paisjusza, ale mamy też i przedstawienie, które bardzo mocno zakorzeniło się dzisiaj w cerkwi greckiej, ale nie do końca jest tym właściwym, które tutaj powinno się przedstawiać. Zaraz je znajdziemy. Kiedy starzec Paisjusz przedstawiany jest w sposób, o, właśnie tutaj, jako taki strój codzienny, w którym żył, poruszał się na świętej górze Athos. Na pewno jest to przedstawienie, kiedy widzimy go jako dobrotliwego świętego, jako takiego kochanego i wspaniałego świętego, który przemawiał do serc wielu wiernych, którzy mieli okazję z nim się spotkać. Ale z punktu widzenia cerkwi powinniśmy go jednak przedstawiać jako mnicha, w szacie mniszej, a nie w taki sposób, jak jest tutaj przedstawiony właśnie w tej kamizelce, w tym prostym stroju. Oczywiście przyjęło się to w naszej cerkwi, ale jeżeli byśmy popatrzyli na to pod względem kanonu, to przedstawienie jest już niekanoniczne, bo do końca nie wiemy, kogo przedstawi. Oczywiście jest podpisane święty Paisjusz, ale tak naprawdę dla kogoś, kto by nie umiał odczytać tego napisu, bo ikona przecież przemawia kolorem, przemawia gestem i tym, co święci mają w swoich dłoniach, to tutaj byłoby już trudno się domyśleć, kogo na ikonie widzimy. A gdy byłby przedstawiony w mantii, wiedzielibyśmy od razu, monach, mnich. Więc dlatego ta zasada kanonu przedstawiania jest nam potrzebna, abyśmy mogli ikony odczytywać wszędzie identycznie i tak samo. Mamy też świętych bardzo współczesnych, nie mnichów, nie duchownych, nie biskupów, ale świętych, którzy też potrafili być godnym tych wielkich, oddać życie za wiarę. Mamy wojnę w Czeczenii. Zwykły, prosty rosyjski żołnierz. Młody chłopak. Drodzy Państwo, chłopak, który ma 20 parę lat, który nie boi się oddać życia za cerkwi. Czeczeni męczą go, torturują, mówią, zdejmij podęcz krzyż, przejdź na islam, uratujesz się. Mimo tych męk, mimo tego, że miał całe życie przed sobą, ten młody żołnierz rosyjskiej, współczesnej armii, który trafił tam tak naprawdę przez przypadek, który zaraz po krótkim szkoleniu był powołany od razu na front, na pierwszą wojnę czeczeńską. On jeszcze miał całe życie przed sobą, ale mając wybór, albo zrzucić krzyż, albo odepchnąć, pozostaje wierny celu. Nie zdradza. On nie wyrzeka się celu. Mimo, że go torturują, męczą, pozostaje wierny i ginie za święte prawosławie. Stąd przedstawiam go takim, jak nim był. Tak jak ten święty z rewolucji w garniturze. Tak tutaj tego zobaczymy dosłownie w mundurze żołnierzy współczesnej armii rosyjskiej. Ale to, co najpiękniejsze, tutaj może tego nie widzimy, bo troszeczkę słabe kolory. Zwróćcie uwagę, że na plecach tego młodego, wielkiego podwiżnika czerwony płaszcz jako symbol ofiary, ale z drugiej strony symbol godności, że zasłużył, aby stanąć wokół tych wielkich męczenników, którzy przez 2000 lat wierni cerkwi oddawali za nim życie. Za Chrystusa, za Jego, nie bojąc się i odważnie nas na śmierć. I taki ten młody żołnierz tak samo stał się godnym właśnie bycia tym zacnym i świętym gronem. Także tutaj to przedstawienie jest typowe i charakterystyczne dla naszych czasów. Tutaj, drodzy Państwo, jakby ktoś powiedział, że trzeba go przedstawić jako męczennika w szatach typowych dla, dajmy na to, czasów Bizancjum czy Rusi, nie zrozumielibyśmy jego posłowie, bo jednak, mimo wszystko, te przedstawienia święte, charakterystyczne i pojmowane, rozumiane dla nas są też wtedy, kiedy przedstawiamy ich w takim środowisku i ubraniu, w jakim żyli w swoich czasach. żeby ci, którzy będą się przed nimi modlić, bardziej rozumieli sytuację i czas, w którym ci święci żyli, kiedy chodzili między nami i byli nam współcześni. Stąd garnitur, stąd mundur, stąd te charakterystyczne, bardziej nam współczesne nawet szaty mnichów czy biskupów, które można było tutaj zobaczyć. Tutaj możemy zobaczyć i świętych nie tylko z tego kręgu wschodniego. Tutaj chociażby święty Jan Szanghajski, gdzie przedstawiony jest pięknie współczesny nam święty. Praktycznie i tutaj te elementy współczesności bardzo charakterystyczne są w jego życiu. Tu dookoła postaci świętego tak zwane klemy, sceny z życia, jego życiorys, czyli jego droga do świętości. Szczególnie ciekawe jest to, co znajduje się na samym dole. Zwróćcie Państwo uwagę. Stoi święty i jeżdżą samochody. Czyli jakby urealnia do naszych czasów przedstawienie, gdzie charakterystyczne elementy tego, co dzieje się tutaj. No zobaczcie. Tutaj ta scena z samochodami w dolnej części. Czyli to wszystko po to, aby jednak tą osobę, tą świętą postać, do której się modlimy, do naszych czasów, jeżeli w nich żyła, przez czy to otoczenie, czy to strój, czy atrybuty, czyli to, co trzymają święci w rękach, jakby tutaj właśnie do danych czasów też doprowadzić. I te elementy właśnie pozwalają nam to wszystko zrozumieć łatwiej i odnieść do naszych czasów i do czasów, w których ci święci w danym momencie się znajdowali. Te przedstawienia, tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tych związanych bardziej z naszą cerkwią prawosławną, bo któż z Was, drodzy Państwo, nie zna jakże bliskiego cerkwi prawosławnej w Polsce i w Gruzji świętego? Święty Grzegorz Peracy, który oddał życie właśnie w obozie koncentracyjnym za innego więźnia. Mamy przedstawienie, które tutaj widzimy, które z jednej strony tak pół na pół jest kanoniczne, a w połowie nie. Czerwony płaszcz, symbol męczeństwa, ale z drugiej strony pod spodem widzimy mantię, choć głowa nie jest przykryta tak, jak powinna być, bo to przecież jednak mnich, więc jednak powinien być w kłobuku. I to jest to przedstawienie, które przyjęło się bardziej w Gruzji i dopiero przyszło do Polski. My, jako Cerkiew Polska, wykształciliśmy troszeczkę inne przedstawienie i tu, w tej wersji byśmy powiedzieli, bardzo kanoniczne. Czyli mamy przedstawienie świętego Grzegorza Peradze właśnie typowo w stroju mniszym, monaszyskim, w mantii, w kłobuku. Więc tutaj to bardziej jakby odpowiada. I zobaczcie, przedstawienie charakterystyczne dla Polski, ale podpis gruziński, w języku gruzińskim. Więc to jak ciekawie też przenika się to prawosławie nasze polskie i to gruzińskie, przecież cerkiew jest jedna. I my tworzymy ikony świętego Grzegorza w Polsce z gruzińskim podpisem, a Gruzini z cerkiewno-słowiańskim, a i nawet w języku polskim. Więc to bogactwo naszej cerkwi. Tutaj z tych świętych naszych męczenników możemy zobaczyć też i tych, którzy nie tylko w obozach koncentracyjnych, ale również i tu na ziemiach południowego Podlasia, Chełmszczyzny, świadczyli za naszą cerkiew. Nasz patron ordynariatu, Bazyli Martyrz, jednocześnie oficer Wojska Polskiego i baciuszka, kapłan, przedstawiany właśnie z kolorystyką jako męczennika w czerwonych szatach, z krzyżem w dłoni. I to jest właśnie ten element też i współczesny, i kanoniczny. Bo twarz świętego Bazylego bardziej przypomina portret niż takie ikonograficzne przedstawienie. Ale już jego strój w pełni kanonom ikonografii odpowiada. Tutaj króciutka jeszcze wzmianka, że czasami, kiedy nie ma tej opieki kanonu ikonograficznego, kiedy nie stoi na straży baciuszka, biskup, cerkiew, zaczynają tworzyć się dosyć nietypowe rzeczy i nie powiedziałbym dobre. Właśnie to jest też ten kłopot, który pojawia się w Kościele katolickim. Kiedy nie ma straży, kiedy nie ma strażników tego kanonu. Zwróćcie Państwo uwagę, jakże lubiane w Kościele katolickim ikona. Piękna grecka nazwa, pneumatofora, niosąca Ducha Świętego. Na wszystkich zajęciach ikonograficznych, które prowadzą, gdzie jest większość katolików, wszyscy chcą pisać. A ja kategorycznie mówię, nie ma takiej ikony. Matka Boża z takim gołąbkiem, z Duchem Świętym nie jest przedstawiana. Nie ma czegoś takiego w kanonach ikonograficznych. Ale to jest właśnie pomysł. Ktoś sobie wymyślił, to się uświęciło w tradycji katolickiej, no i stało się rzeczą w tym momencie powszechną. Bo nikt jakby tego kanonu tam nie pilnuje. Każdy stara się to zgłębiać sam. Ale nie ma strażników kanonu. Nie ma duchownych, którzy by regulowali, czy to jest kanoniczne, czy to jest zgodne z nauką Kościoła, czy też nie. My w cerkwi tego pilnujemy. Mój duchowy opiekun i można powiedzieć ta osoba, która włożyła we mnie te zasady, ojciec Wącusz do filmu, Władyka Grzegorz, Karkiewicz, to ludzie, którzy pilnowali każdego z nas, ucząc kanonu w liturgice i w przedstawianiu ikonograficznym. Ci dwaj wielcy duchowni, właśnie i Baciuszka Leon, i Władyka Grigori, każdego z nas w szkole ikonograficznej wręcz łopatologicznie uczyli. Pilnuj kanonu, żeby ikony były zrozumiałe dla wszystkich, dla których będziesz się tworzył. Nie zmieniaj, nie wymyślaj, nie naciągaj. Są zasady, w których możemy operować własną inwencją twórczą i duchową, ale poza nie wychodzić nie warto. Powiedzielibyśmy, ikona się uświęciła, bo modlą się do niej miliony chrześcijan obrządku zachodniego, katolików. Ale ta ikona w tradycji tak naprawdę być takowa nie powinna. Po pierwsze, szata Matki Bożej w błękitach, po drugie, gołąb jako Duch Święty. To nie sprzeczne. I takich ikon, drodzy Państwo, czy nawet ikonu trudno nazwać, bardziej to sakralne malarstwo, spotkamy wiele. I dlatego tak istotne jest, aby nawet w tych współczesnych ikonach, w naszych współczesnych czasach, byli strażnicy kanonu, którzy mimo tych realnych elementów, jak strój żołnierza, jak mamy garnitur, jak szata charakterystyczna dla współczesnych mnichów, naszych, dzisiejszych, tak jak i naszych braci szukarskich, aby to przemawiało w zrozumiały sposób. Bo dajmy na to, współczesnego, świętego mnicha naszej cerkwi, jakby ktoś przedstawił w szatach zielonych, białych, żebyśmy zrozumieli. Jeżeli by jego kłopot był kolorowy, no to to już nie to. To już własna interpretacja. Niezgodna z nauką cerkwi. Bo mnisi takich strojów nie noszą. Jedynym przypadkiem, kiedy te szaty jasne są dozwolone, to jest jedyny przypadek, to święta Elżbieta. To święta, która stworzyła tak naprawdę ten zakon, o którym dzisiaj możemy powiedzieć w Mińsku. Sióstr w Nowinkach. Ale to wzięła się jej strój, ten jasny, biały, nie z nowej inicjatywy w cerkwi prawosławnej, tylko wzięło się z tego, że to były siostry miłosierdzia, szpitalne siostry, które pomagały ludziom lecząc je, dbając o nich, opiekując się chorymi. Czyli to nie było wymyślenie czegoś nowego, tylko zakon, który otworzyła święta Elżbieta właśnie w czasie I wojny światowej, to zakon, który zajmował się leczeniem duchową, ale jednocześnie czysto medyczną opieką. Więc to jest przypadek dosłownie pojedynczy, kiedy możemy mniszkę w prawosławnej cerkwi w białych szatach przedstawić, a nie w czarnych. Więc to coś nowego, ale w granicach, abyśmy rozumieli jak. Siostry leczące, siostry pomagające szpitalom. Ona tak naprawdę utworzyła nie zakon, tylko siostrzeństwo. Czyli utworzyła coś na kształt takiej świeckiej pomocy szpitalnej, gdzie kobiety nie przyjmowały ślubów zakonnych, ale ofiarowały się pomagać ludziom. Z czasem utworzyło się to życie mnisze, które mamy dzisiaj w Nowinkach, kontynuujące tą drogę świętej Elżbiety, ale te siostry noszą już czarne szaty, nie białe. Te, które nie są siostrami, te, które pomagają, dalej są ubierane na biało, a te, które są mniszkami, noszą czarne stroje. To się w cerkwi nie zmieniło. Poza świętą Elżbietą ten kolor szat nie występuje. Więc jak widzicie, ta bardzo istotna rzecz, straż na kanon i przestrzeganie jego jest potrzebne, abyśmy wszyscy tak samo tych świętych rozumieli, takoż samo do nas przemawiali i abyśmy się nie pogubili. Bo kiedy zmienimy kolory, to przedstawienie przestaje być zrozumiałe. Nie do końca wiemy, komu na tej ikonie już oglądamy. I bardzo nie jest to dobre, abyśmy wymyślali coś po swojemu. Bo dzisiaj często słyszę, że trzeba coś zmienić w ikonie, że trzeba coś nowego wprowadzić. Ale drodzy Państwo, jeżeli przez 2000 lat Duch Święty działający w naszej cerkwi nie uznał za potrzebne, aby coś zmienić, nie przekazał nam tej informacji, to my, dzisiejsi współcześni chrześcijanie, nie powinniśmy niczego zmieniać po swojemu. Tu dzisiaj szczególnie często przywołuje się malarstwo współczesnego twórcy Jerzego Nowosielskiego. Ale o świętej pamięci panu Jurku można powiedzieć i bardzo dobrze, i bardzo źle. Jego niektóre ikony są piękne, jasne i mają w sobie coś, co przyciąga. Ale ma też i mroczne, ciemne, które przerażają i odpychają. Bo właśnie dzisiaj też na tych ikonografach spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby nie wpaść w sidła złego, tego, który będzie kusił, który będzie sprowadzał do grzechu. Każdy może upaść. I świecki człowiek, ikonograf, i baciuszka. Tylko pytanie, czy my potrafimy znaleźć duchowe lekarstwo? Czy potrafimy znaleźć w sobie siłę, aby się pozbierać od tych grzechów, wyjść od nich, odciąć się? Jeżeli zostaniemy sami, nie pójdziemy do cerkwi, nie przyjmiemy świętego pryczaścia, spowiedzi, to niestety to, co zawładnie nami, będzie się czuło coraz lepiej. I tu przykład z malarstwem Nowosielskiego. Kiedy nie modlił się, kiedy nie chodził do cerkwi, kiedy pił, jego ikony były mroczne, ciemne. A kiedy znowu pozbierał się, kiedy znowu poszedł do cerkwi, znowu poprosił o spowiedź, jaśniały kolorami, jasnymi i ciepłymi. I to właśnie pięknie widać też w tej jego ikonografii. Z każdym ikonografem może być podobnie. Jeżeli zostawi ikonę bez duchowości, jeżeli będzie ją tworzył tylko od tak, aby szybciej, aby więcej, to w końcu się zagubi. Na początku zagubi się w tym, że przestanie chodzić do cerkwi, przestanie się modlić przy pracy, a później zacznie mu się chcieć wymyśleć coś nowego. Bo to, że ikonograf coś wymyśla, to nie do końca jest tak, że ten, który jest blisko cerkwi, nie będzie wymyślał. Bo tutaj łaska Ducha Świętego będzie go chronić, jeżeli on będzie ją w sobie pielęgnować. Ale jeżeli dalej od Boga, to chce coś po swojemu, chce ja. Czyli zaczyna się włączać coś niedobrego. Czyli już nie służy cerkwi, ale chce coś zrobić dla siebie. Chce wymyślić po swojemu przedstawienie świętego. Chce zmienić kolory. Chce zmienić otoczenie. Od tego, proszę Państwa, właśnie te zmiany w ikonografii się biorą. Gdzie zatraca się u duchowego twórcy, ikonografa, myślenie dla innych, a zaczyna się myślenie dla siebie, dla siebie, dla siebie. Jeżeli takie coś zaczyna wtedy decydować o duchowej pracy, to przestaje ona być duchowa. Staje się tylko i wyłącznie pracą artystyczną. No i właśnie tu, na przykładzie tych ikon, które Wam pokazałem, można troszeczkę coś na temat tej kanonicznej ikonografii, współczesnych naszych świętych, naszej cerkwi, troszeczkę się dowiedzieć. Tak już kończąc, to męczennicy dają siłę nam i naszej cerkwi. To święci starcy i duchownicy prowadzą nas w współczesnych czasach. I trzeba właśnie szukać tych swoich ulubionych świętych, do których szczególnie dobrze będzie nam się modlić. Niekoniecznie tylko tych, którzy byli w czasach początku chrześcijaństwa, ale ci wszyscy święci, zarówno i z czasów apostolskich, i z czasów pierwszego i drugiego tysiąclecia, oni wszyscy nam są bliscy. I każdy z nas ma swoich ulubionych. I to nie jest źle. To właśnie bardzo dobrze. Bo to tak jak nasi duchowi przyjaciele. Trzeba właśnie mieć tych swoich ulubionych, z którymi robimy rozmawiać, prosić ich o wstawiennictwo, o opiekę, o przekazanie naszych próśb do naszego Zbawiciela. Wiadomo, najczęściej w naszych modlitwach Przenajświętszy Bóg Rodzica i nasz Zbawiciel. Ale każdy w tych domowych modlitwach, tych zanoszonych w cerkwi, ma też tych swoich ulubionych świętych. I zarówno, tak jak powiedziałam, i tych dawniejszych, i tych bliższych, bardziej na współczesnych. I właśnie to jest tym pięknym naszej cerkwi i naszego prawosławia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.